A dzisiejsze kazanie będzie, może najpierw przeczytajmy Ewangelię Jana, 3 rozdział. Już co po niektórzy myślą, że wiedzą, o czym będę mówił, także sprawdźcie sobie, czy będziecie wiedzieć. 3 rozdział, od 14 wersetu przeczytamy do 17, ale kazanie generalnie będzie podsumowaniem całego rozdziału. Także Ewangelia Jana, 3 rozdział, od 14 do 17. Są to słowa Pana Jezusa w rozmowie z Nikodemem. Mówi tak. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Myślę, że moment chrztu, kiedy będziemy świadkami chrztu, to jest dobry moment, żeby się zastanowić, o co tak naprawdę chodzi w chrześcijaństwie. Czym jest chrześcijaństwo? Czym się chrześcijaństwo różni, powiedzmy, od judaizmu? No też wierzą w jednego Boga, tak? Albo czym się różni chrześcijaństwo od islamu? Też wierzą w jednego Boga. Co po niektórzy nawet powiedzieli, że bardziej wierzą w jednego Boga, no bo wierzymy, że jest Bóg jeden w 3 osobach, a oni tylko w tą jedność, nic więcej. No właśnie, więc czym się to chrześcijaństwo różni? Na czym ono w praktyce polega? Co jest takim sednem chrześcijaństwa? O które chodzi? Jak się zostaje w związku z tym chrześcijaninem? Po co się zostaje chrześcijaninem w zasadzie? A może tak naprawdę nie ma różnicy między, powiedzmy, chrześcijaństwem, judaizmem, islamem? Może te różnice są tylko robione przez pastorów, takich jak ja, żeby tak na upartego tam, wiecie, pokazać, że my tutaj mamy lepiej. Tak? I znam takich ludzi, którzy tak myślą. Myślą sobie, że no, najważniejsze, że pewnie znacie ich wiele takich osób znacie. Najważniejsze, że Bóg jest, i jak tam sobie, kto tam go wierzy, to już przecież nie ma znaczenia. No to jest bardzo taka typowa teologia w Polsce, nie tylko w Polsce. Taka uspokajająca, usypiająca trochę teologia. No bo jak najważniejsze jest to, że Bóg jest, a ja co do zasady nie jestem przeciwko temu, że Bóg jest, to ze mną wszystko jest. Okej, i sobie mogę dalej spać. Albo mogę dalej sobie po swojemu żyć. I tak naprawdę... I tak sobie idę. Znaczy nie za bardzo mi ta religia pomaga, nie za bardzo mnie ta wiara zmienia, ale z drugiej strony czuję się w miarę bezpiecznie, bo też nie jestem zupełnie przeciwny. To była moja religia, to było moje przekonanie przez długi czas w moim życiu. Tak sobie właśnie myślałem, że tak to jest. Ja jestem spoko człowiek. A potem pewna dziewczyna powiedziała mi, że do piekła idę. I się zacząłem niepokoić. Sobie myślę, o. Ja, taki fajny człowiek, do piekła idę, no. Się nie godzi tak mówić takim fajnym chłopakom jak mi, takie rzeczy brzydkie. No właśnie, jak to widział Jezus? Jak to widział Jezus? To sedno chrześcijaństwa. I myślę sobie, że ta właśnie rozmowa z Nikodemem, Pana Jezusa, jest bardzo dobrym miejscem, by zrozumieć, jak Jezus widział swoje znaczenie jako osoba najważniejsza w chrześcijaństwie, tak? Wszyscy się zgodzimy z tym. Czy ktoś wierzy, czy nie wierzy, no to wiadomo, że chodzi o Chrystusa w chrześcijaństwie. I generalnie chciałbym dzisiaj wam właśnie taką jedną myśl z tego całego kazania w związku z tym, o co wchodzi w chrześcijaństwie, na czym chrześcijaństwo polega. Spójrz na krzyż. Jeśli nie jesteś chrześcijaninem, to spójrz na krzyż. A jak jesteś chrześcijaninem, to trzymaj się w tym, żeby spoglądać na krzyż, bo to, na co nam wskazuje ostatecznie stół pański? Na krzyż. Cały czas nasza nadzieja jest tym, co się dokonało na krzyżu. Kontekst tego naszego 3 rozdziału jest taki, że generalnie Ewangelia Jana mówi, zazwyczaj się mówi o Ewangelii Jana jako o właśnie takiej Ewangelii znaków różnych. I czasami ludzie mówią o cudach, czasami mówią o znakach. Ja wolę słowo znak, bo to słowo greckie można przetłumaczyć i jako cud, i jako znak. Dlaczego? Bo cuda to czasami są takie fajerwerki, żeby było ciekawie. Na przykład znam dużo ludzi, którzy chcą przyjść na nabożeństwo, żeby były cuda, bo to jest po prostu ciekawe. Albo, o, ale cuda się wydarzyły. No ale cuda nie są po to, żeby w cudzysłowie uzyskać taki efekt zadziwienia na twarzach tych ludzi, którzy przychodzą. Boże cuda nie są po to, bo to nie o to chodzi, tylko one mają nam coś powiedzieć o Bożym charakterze. Albo one mają nam pokazać, że coś ważnego się dzieje. I kiedy czytamy o tych cudach w Ewangelii Jana, one zawsze są jakimś proroctwem. One nam coś o Bogu mówią. One zawsze nam na Boga wskazują. I to jest bardzo ważne, żebyśmy rozumieli, że tak, to są cuda, ale przede wszystkim to są znaki. Przede wszystkim to są znaki, one mają swoją funkcję w tym Bożym, można powiedzieć, uczeniu nas o Nim samym. No i właśnie czytaliśmy drugi rozdział przed trzecim, jeśli ktoś czytał, Wesele w Kanie Galilejskiej, tam jest właśnie to przemienienie wody w wino, pierwszy cud, który Pan Jezus uczynił, potem wypędzenie przekupniów ze świątyni. Prawdopodobnie wydarzyło się więcej trochę cudów i generalnie w pierwszym wersecie trzeciego rozdziału widzimy Nikodema, bardzo, można powiedzieć, ustawionego człowieka. On był członkiem Sanhedrynu, czyli takiej najbardziej, można powiedzieć, taki najważniejszy przywódca żydowski. Jak później znamy Ewangelię, to wiemy, że większość z nich była przeciwko Panu Jezusowi, bo to, co Pan Jezus robił, wywracał do góry nogami wszystko, co sobie fajnie poukładali i generalnie do czego byli przyzwyczajeni. I przychodzi ten Nikodem, dostojnik żydowski, wiemy, że był z faryzeuszów, czyli innymi słowy z takiego bardzo radykalnego skrzydła, można powiedzieć, dzisiejszym językiem. I przychodzi drugi werset, czytamy do niego w nocy. I ta noc można różnie rozumieć, niektórzy mówią, że no, w nocy, żeby się ukryć, żeby postronni nie widzieli, ale w Ewangelii Jana noc też ma taką teologiczną właśnie trochę, takie teologiczne znaczenie. Nawet pod koniec tego trzeciego rozdziału noc będzie takim ukryciem przed Bogiem, albo takim mrokiem duchowym. Czyli on trochę nam Jan podpowiada jakby, że okej, no on ze swojej strony mógł wychodzić z mroku zwykłego w nocy, ale on jakby, Jan nam podpowiada, tu jest coś więcej w jego sytuacji życiowej. I przychodzi do niego i mówi, mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga. I zwróćcie uwagę, że mówi o sobie, wie, nie wiem, ale wie my. Czyli trochę mówi, wiesz co, ja ci powiem, jak to między nami, jak to tak naprawdę z nami jest. On może reszta się nie przyzna, ale my wiemy, kim ty jesteś. My wiemy, kim ty jesteś. My, faryzeusze, my, Sanhedryn, wiemy. Jesteś niewygodny, ale wiemy, tak intuicyjnie rozpoznajemy, kim jesteś, chociaż może się nie przyznamy do tego. Wiemy, kim ty jesteś. Dlaczego? Bo nikt takich cudów czynić by nie mógł, jakie ty czynisz, jeśli by Bóg z nim nie był. Co to w praktyce oznacza? To w praktyce oznacza, że on rozpoznaje autorytet Pana Jezusa. Wyobraźcie sobie takiego człowieka, który przynajmniej z lat 70 miał, bo takim człowiekiem gdzieś był Nikodem i taki 30-parolatek. I wyobraźcie sobie, że taki starszy człowiek rozpoznaje autorytet takiego 30-latka. To nawet w Polsce nie jest zbyt proste, a w krajach Bliskiego Wschodu to jest bardzo trudne. Bo tam okazuje się szacunek ludziom starszym od nas. I teraz ten człowiek naprawdę on jest wyjątkowy. On przychodzi, rozpoznaje autorytet tego młodzieniaszka ze swojej perspektywy i mówi, ty jesteś od Boga, ja wiem, że ty jesteś od Boga. Wiem, że robisz dziwne rzeczy, ale wiem, że ty jesteś od Boga i ci inni też wiedzą, oni się nie przyznają. Ja przyszedłem do ciebie i ci uczciwie mówię, wiemy, że przyszedłeś od Boga. I tu się zaczyna ta rozmowa między nimi i tak naprawdę w jakimś sensie to jest rozmowa. Ja przychodzę do ciebie i zwróćcie uwagę, zaraz Pan Jezus zacznie mu odpowiadać o pewnych rzeczach, mimo że tu pytania nie ma w zasadzie. Jest pytanie jakieś w drugim wersecie? Widzicie jakieś pytanie? Trochę nie ma, no nie ma, sformułowanego pytania nie ma, ale w pewnym sensie to pytanie jest. To w takim razie po co ty przyszedłeś? Po co ty robisz to, co robisz? Co ty wnosisz w tą naszą historię między Bogiem a nami? Co ma nastąpić? To nie jest wypowiedziane pytanie, ale to pytanie tam trochę, tam on, Pan Jezus jakby odpowiada na to, mimo że tego pytania to teoretycznie, formalnie nie ma. I myślę sobie, że on w jakiś sposób pyta, po co przyszedłeś? Jaka zmiana w historii ma nastąpić? I taka pierwsza rzecz, którą widzę, to jest pobożny człowiek, uczciwy człowiek, odważny człowiek, przychodzi do Jezusa, cała reszta nie przyszła, on przyszedł. I w pewnym sensie pyta, no dobrze, Panie Jezu, to co nam robić trzeba, jak tutaj kolęda polska mówi, co nam czynić trzeba, tak? I generalnie jest odważny, ale z drugiej strony, jak zobaczymy za chwilę, on nie lubi zmian i my w naszym życiu też nie lubimy zmian. On nie lubi zmian i my w naszym życiu nie lubimy zmian. Nie lubimy takiej decyzji. Maja mówiła, że musiała w pewnym momencie pójść do zboru pierwszy raz. No, fajnie, było to ryzykowne trochę, nie? Jak to będzie? Niby wiesz, bo oglądałaś, no ale wiadomo, to jest trochę co innego siąść na sali, a co innego gdzieś tam oglądać sobie, nie wiem, z fotela w domu. Nie lubimy zmian, ale właśnie zmieniamy się bardzo często w życiu tylko wtedy, kiedy już czujemy, że musimy, a rzadko kiedy uważamy, że musimy. Także w jakimś sensie ten cały dialog między Nikodemem a Panem Jezusem dotyczy konieczności wprowadzania Bożych zmian. I chrześcijaństwo jest taką konieczną zmianą w naszym życiu. Niezależnie od tego, czy wierzymy w Boga, czy nie wierzymy w Boga, ta wiara, o której Pan Jezus za chwilę będzie mówił, jest konieczną zmianą, którą w naszej życiu powinniśmy wprowadzić. No i jak odpowiada Jezus? Trzeci werset. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. No i można by zadać pytanie, o co chodzi Panu Jezusowi? Ma starszego człowieka, pobożnego, radykalnie pobożnego, można by powiedzieć. I o czym on do niego mówi w ogóle? O czym on do niego mówi? I pierwsza rzecz, myślę, którą warto zwrócić uwagę, że są dwie zmiany. Jest zmiana ogólna, że Królestwo Boże nadchodzi, trzeba się do tego Królestwa Bożego dostosować, że jest jakaś Boża zmiana, jakby jakieś nowe Boże działanie, którego wcześniej nie było, bo generalnie Żydzi czekali na przyjście Królestwa Bożego i w pewnym sensie Pan Jezus mówi, widzisz, przychodzi to Królestwo Boże, ale żebyś Ty miał udział w tym nowym Bożym działaniu, w tej Królestwie Bożym, to pewna zmiana musi zajść w Tobie. I mówi, jeśli się kto nie narodzi na nowo, a w praktyce jeśli Ty się nie narodzisz, Nikodemie, na nowo, to nie ujrzysz Królestwa Bożego. Ono przychodzi, ale Ty go nie ujrzysz. Czyli popatrzcie, że na pewne Boże działania w naszym życiu my się musimy przygotować. Pytanie, czy o tym wiesz? Pytanie, czy o tym pamiętamy, że pewne rzeczy w naszym życiu musimy się przygotować, żeby je dostrzec, żeby to Boże działanie, to Królestwo Boże faktycznie było w naszym życiu obecne. Czy chcesz ujrzeć Królestwo Boże? Niezależnie od tego, czy wierzysz, czy nie wierzysz. Czy chcesz ujrzeć Królestwo Boże? Czy chciałbyś dostrzec coś takiego szczególnego, co Bóg robi w życiu? Albo co Bóg robi w historii? Ja powiem szczerze, że chciałbym. Tak z takiej zwykłej ciekawości. Z takiej zwykłej ciekawości. To musi być coś szczególnego, to musi być coś wartościowego, ale jest cena. Musisz się narodzić na nowo. Tak Pan Jezus do niego mówi. I pytanie, no właśnie, pytanie, o co mu chodzi, jeśli się kto nie narodzi na nowo. I następny werset, werset czwarty, widać, że Nikodem chce się upewnić, że go dobrze rozumie. Nikodem chce się upewnić, że go dobrze rozumie i mówi mu tak, jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czy może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? No i bardzo często chrześcijanie myślą, oj ty Nikodemie, ty to nie wiesz, że jest coś takiego jak taka figura, jak przenośnia. Nie wiesz, a ja wiem, ja jestem mądrzejszy od ciebie. Ja wiem. To jest taka przenośnia, wiesz, Nikodemie, to nie chodzi o to, że ty się naprawdę musisz z powrotem wejść do tej łona matki i narodzić się na nowo. Nie, musisz po prostu tak zmienić się. Ale zwróćcie uwagę, że Nikodem nie był tak głupi, jak nam się czasem wydaje. Myślę, że on doskonale rozumiał, że tu jest przenośnia, ale on rozumiał, że ta przenośnia, skoro mówi o narodzeniu na nowo, mówi o jakiejś bardzo gruntownej zmianie. Zgodzicie się? Jakiejś rewolucyjnej zmianie. No bo jeśli ktoś mówi, musisz się zmienić, no dobra, zmiana to zmiana, ale musisz się na nowo narodzić, no to ten człowiek mówi o jakiejś naprawdę rewolucyjnej zmianie w życiu. I ten Nikodem uczciwie pyta Pana Jezusa. Słuchaj, da się? Jesteś pewien, że ty wiesz, o czym mówisz? Mówisz do mnie o tak rewolucyjnej zmianie? Popatrz na mnie, ja mam 70 lat. Czego ty ode mnie oczekujesz? Jakbym mógł jeszcze raz się narodzić, jeszcze raz przeżyć życie, inaczej powybierać w tym życiu, Może przejść inne wychowanie, może, wiecie, poukładać sobie to życie na nowo, no to może wtedy taka zmiana radykalna, wielka w życiu byłaby możliwa. Ale czy ja to jeszcze mogę zrobić, Jezusie? Bo się trochę martwię, czy mogę to zrobić. Ja myślę, że on jest bardzo uczciwy. To pytanie jest bardzo uczciwe. Czy ty naprawdę uważasz, że że mnie jeszcze stać na to? Żeby tak całkowicie swoje życie zreorganizować? I odpowiada mu Pan Jezus w 5 wersecie tak. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli kto się nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, co się narodziło z ducha, duchem jest. Znowu, to dwóch teologów, oni sobie rozmawiają trochę takim językiem nie do końca jasnym dla nas dzisiaj. Co mówi tutaj w tym 5 wersecie Pan Jezus do niego? Wskazuje mu na fragment Księgi Ezechiela. Fragment Księgi Ezechiela jest jedynym fragmentem, gdzie się woda i duch pojawiają w Starym Testamencie łącznie. O czym jest fragment Księgi Ezechiela? Nie będę o tym mówił, bo nie da rady wszystkiego w jednym kazaniu opowiedzieć, ale generalnie to jest fragment, którym jest bardzo radykalnie pokazane, że tylko Bóg może zmienić serca ludzi. Bóg mówi, ja zmienię, ja sprawię, że to serce kamienne stanie się sercem mięsistym. Ja to sprawię, wy tego nie sprawicie, ja to muszę osobiście zrobić. Więc w pewnym sensie, co Pan Jezus odpowiada Nikodemowi? On mu odpowiada tak, masz rację, nie da się. Masz całkowitą, Nikodemie, rację, nie da się, ale Bóg to może zrobić. Ale Bóg to może zrobić. I teraz słuchajcie, no właśnie, to jest taki moment wiary w naszym życiu. Znowu odwołam się do świadectwa Mai. No, czy sama sobie poradzę? No nie poradzę sobie. Ale czy Bóg to może zrobić? Może. I na tym polega życie wiary. Nie na tym, że my sami obliczamy swoje siły i kalkulujemy, czy nam to w życiu wyjdzie. No nie wyjdzie nam. Najprawdopodobniej nam nie wyjdzie. Trzeba sobie uczciwie powiedzieć. Nie wejdę do łona matki, nie będę idealnym chrześcijaninem. No nie. Gdzieś ta łaska Boża mnie znalazła na jakimś momencie mojego życia i nie jestem w stanie jakby powiedzieć Panu Bogu, ja teraz tak się zaprę i mi wyjdzie po prostu. No nie wyjdzie mi. Tobie też nie wyjdzie. Ale jak Duch Święty, jak się otworzysz na Ducha Świętego, jak Duch Święty zacznie działać w twoim życiu, może nawet nie rozumiesz, kim jest Duch Święty, no nie musisz, otwórz się na Niego, to rzeczy się zaczną dziać. To się gdzieś ci się zacznie różne rzeczy w życiu układać. Pytanie, czy się modlisz? Pytanie, czy właśnie otwierasz się, mówisz, Duchu Święty, Boże, no zrób ze mną coś. Zrób ze mną coś. Sam sobie nie poradzę. Co się narodziło z ciała, czym jest? Ciałem. Co to znaczy? To znaczy, że my sami generujemy jakość, jaką my możemy wygenerować. Ciało generuje ciało. Nie przeskoczę sam siebie. Ale na szczęście chrześcijaństwo nie polega na tym, że sam muszę się zaprzeć i sam muszę wygenerować jakąś Bożą zmianę w swoim życiu, bo się nie da. Bo się nie da. Ale chrześcijaństwo polega na tym, że Bóg wkracza w nasze życie i tworzy nową jakość w naszym życiu i przez nasze życie, którą On potrafi zrobić. Czy Bóg potrafi to zrobić? Czy nie potrafi? Kto uważa, że potrafi, bo się boję, że śpicie? Ręka w górę. Na pewno? Czy nie? Słuchajcie, na tym wiara polega. Wiara polega na tym, że wierzymy w to, że co się narodziło z ducha, duchem jest. Jeśli Bóg wchodzi ze swoją zmianą w nasze życie, no to zaczyna się robić, to się nowa jakość zaczyna pojawiać. Na tym polega chrześcijaństwo. Jak ten Bóg wchodzi, za chwilę o tym będziemy rozmawiać. Za chwilę Pan Jezus powie, ale Pan Jezus mówi, masz rację, Nikodemie, sam sobie w swoim życiu nie poradzisz. Pytanie, jak ty myślisz o swoim życiu? Jak ty o swoim życiu myślisz? Czy sobie poradzisz? Tak przy okazji z tą wodą, co by się, idąc logiką Pana Jezusa, co narodziło się z wody? Wodą jest. Nie chodzi nam teraz o jakąś wodną naturę, bo niektórzy mówią, że tu chodzi o chrzest. Myślę, że tu chodzi raczej o to, że po prostu chrzest wyraża to, co jest duchowe w naszym życiu. To, co się narodziło z ducha. Duch, Boży Duch zmienia nas od środka i to jest sedno tego, o czym mówi chrzest. Siódmy werset, ósmy. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje dokąd chce i szum jego słyszysz, ale nie wiesz skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Nie będę tutaj też może jakoś super głęboko wchodził, ale generalnie Pan Jezus mówi, ta Boża zmiana przychodzi spoza nas. To Bóg przychodzi i to On w nas działa w swój własny, niekontrolowalny dla nas sposób. On nas gdzieś prowadzi, On nas jakoś kształtuje. On coś układa, On coś zmienia. Oczywiście my musimy się otwierać, musimy wierzyć. Musimy. To jest nasze zadanie. O to chodzi w chrześcijaństwie, że musimy zaufać. Musimy Bogu zaufać, że On wie, co robi. Ale to On zaczyna to wszystko jakoś układać, porządkować, prowadzić nas w jakieś miejsca, w których wcześniej nie byliśmy. I o tym ten siódmy i ósmy werset mówi. Dlatego mówi, nie dziw się, że powiedziałem ci, musicie się nowo narodzić. O to chodzi. Chodzi o to, żeby żyć wiarą. W pewnym sensie cały Stary Testament o tym mówi, chociaż może oni na to trochę inaczej w tym momencie patrzyli. I zwróćcie uwagę, że tutaj w dziewiątym wersecie na to odpowiada Nikodem w taki sposób, jakże to się stać może. Jak dalej czytamy, Pan Jezus go krytykuje w dziesiątym wersecie, ewidentnie w tym dziewiątym wersecie, pomimo tej otwartości, którą najpierw miał Nikodem, przyszedł do Jezusa, mówi, powiedz mi, chcę usłyszeć, jesteś od Boga, jestem otwarty na to, co mi powiesz. Gdzieś w tym dziewiątym wersecie pojawia się taka wątpliwość, ale czy ja na pewno chcę Ciebie słuchać, Jezusie? A czy ja na pewno chcę zrobić to, do czego Ty mnie popychasz? Ale jak to się stać może? Takie wycofanie trochę. Ale o czym Ty do mnie mówisz? Niewiara, nieufność, niepokój, że może to nie jest dla mnie, a może tego nie chcę. Bo mam poukładane życie, bo wiem, gdzie jestem. Gdzie Ty mnie prowadzisz, Panie Jezu? Z tym życiem, że wiatr wieje dokąd chce, szum jego słyszysz. A może ja nie chcę, żeby wiatr wiał dokąd chce. A może nie chcesz słyszeć jego szumu. Wolę sobie poukładać, tak jak lubię, moje życie. A czemu Ty mi tak, Panie Jezu, chcesz układać sam moje życie? A jak to się stać może? Myślę, że w pewnym sensie jesteśmy podobni. Nie lubimy nieznanego. A wiara polega właśnie na tym, że znamy Boga, ale nie znamy przyszłości. Na tym polega wiara. Nie na tym, że Bóg nam mówi, ja Ci wszystko opowiem. Ja Ci wszystko zrelacjonuję, a potem Ty sobie w to wejdziesz. No nie, na tym wiara nie polega. Wiara polega na tym, że oddajesz się w ręce Jezusowi Chrystusowi i On Cię prowadzi tam, gdzie chcesz. Tam, gdzie On chce. Przepraszam, zasadnicza różnica. Tam, gdzie On chce. I właśnie nie tam, gdzie my chcemy. Na tym to polega. Na tym polega zaufanie. Jeśli komuś ufasz, pójdziesz za Nim? Pójdziesz. Jak na przykład ktoś z Was by kiedyś musiał iść środkiem nocy przez las. Pierwszy raz. Nie wiem, do przystanku, jak tam jest się nazywa ta pętla? Już nie wiem, jak nie słyszę Heleny, ale wiemy, tam jest pętla po drugiej stronie lasu. I teraz, jak nikt nigdy nie szedł, no to komuś, ale jest obok ktoś, kto szedł, to jak zaufasz, to idziesz za nim. Chociaż nie wiesz, gdzie jesteś. Nie masz zielonego pojęcia, ale liczysz na to, że ostatecznie wylądujesz na tej pętli po tej drugiej stronie lasu. No na tym polega chrześcijaństwo. W jakimś sensie. Oczywiście są rzeczy, o których może są pewne rzeczy, które nas trzymają przy tej racjonalności i potwierdzają jakby sensowność tej wiary, ale ostatecznie nie wiemy, gdzie nas Bóg zaprowadzi. No nie wiemy. Wy też nie wiecie, dziewczyny. No zobaczymy. Się dowiecie. Wy. To będzie wasze zadanie, żeby wiedzieć. No i tu jest właśnie ten taki trudny moment. Jak to się stać może? Możemy się trochę wycofać w swoim życiu wiary. Możemy być, tak, ja jestem chrześcijaninem, ale no, z Polski nie wyjadę. Albo ja jestem chrześcijaninem, ale na przykład z Poznania nie wyjadę. Bez przesady. Cała moja rodzina od 5 pokoleń jest w Poznaniu, to już nie będę z Poznania wyjeżdżał. Znam takie przypadki, tak a propos, nie mówię tak zupełnie, wiecie, z głowy. Znaczy, że tak powiem, coś mi przyszło do głowy. Stawiamy Bogu czasami takie swoje wewnętrzne, wiecie, a ja pójdę za Tobą, ale. To wiatr wieje dokąd chce, czy nie? No się musimy zdecydować. Pan Jezus nam uczciwie mówi. No właśnie, i co tutaj Pan Jezus dalej mu mówi? No trochę go tutaj w 10 wersecie strofuje. Jesteś nauczycielem Izraelu, a tego nie wiesz? I potem 11 werset. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, co wiemy, to mówimy i co widzieliśmy, o tym świadczymy, ale świadectwa naszego nie przyjmujecie. On pokazuje, zwróćcie uwagę, w drugim wersecie Nikodem powiedział, wiemy, że przyszedłeś od Boga, a tutaj Pan Jezus nagle zaczyna również mówić w liczbie mnogiej. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, co wiemy, to mówimy. O kim Pan Jezus mówi? No i najprawdopodobniej mówi o prorokach, którzy razem z Nim mówią o tej samej rzeczy. On zapowiadał. Mówi, co, czy nie wiesz tego? Jesteś nauczycielem w Izraelu i tego nie wiesz? Nie wiesz, o czym mówił Ezechiel? Nie wiesz, o czym mówił Jeremiasz? Nie wiesz, o czym mówił Daniel? Nie wiesz, że te wszystkie zmiany mają nastąpić? To nie jest tak, że ja teraz wychodzę i sobie możesz po prostu odrzucić mój autorytet. Nie, cała ta tradycja prorocka, cały Stary Testament stoi za mną. My ci mówimy o tej zmianie, na którą się masz przygotować. Chcesz to odrzucić? Chcesz się wycofać? Świadectwa naszego nie przyjmujecie. 12 werset. Jeśli nie wierzycie, gdy wam mówiłem o ziemskich sprawach, jakże uwierzycie, gdy wam będę mówił o niebieskich? Prawdopodobnie chodzi o życie wieczne, chociaż nie tylko, ale generalnie tej wieczności tak dużo w Starym Testamencie nie było, a Pan Jezus o tej wieczności tutaj nieustannie będzie mówił. I ta wieczna perspektywa się pojawi. On mówi, jak nawet nie jesteś w stanie przyjąć tego, co Stary Testament mówił i mi zaufać, no to jak będziesz w stanie przyjąć te nowe rzeczy, tą nową, tą szerszą perspektywę, nie nową, że zupełnie nową, ale to szerszą, o której chcę ci powiedzieć. I 13 werset. W 13 wersecie Pan Jezus mówi, ja mam autorytet. Ja stąpiłem, by wstąpić. Ja jestem Synem Człowieczym, tą dziwną postacią z proroctwa Księgi Daniela 7 rozdziału, o której dzisiaj nie będę mówił, bo to jest potężny temat. Ale generalnie to jest to samo, co później apostoł Paweł będzie mówił w liście do Efezjan. Mówi, żeby znać Boże sprawy, to trzeba być od Boga. Nie tylko od Boga w tym sensie, że sobie żyje tutaj w zgodzie z Bogiem na ziemi, ale Pan Jezus jest od Boga literalnie. Przyszedł tam od Boga, żeby nam objawić to, co jest Boże. On jest z tamtego świata, a nie z tego świata. Nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który wstąpił z nieba, Syn Człowieczy. Czyli ten, który wstąpił, jest tym, który ostatecznie wstąpi. Apostoł Paweł w liście do Efezjan nam mówił, że po co wstąpił? Aby napełnić wszystko. Czyli tak naprawdę wstąpił, wykonał swoje dzieło, wstąpił, siedzi po prawicy Ojca. Po co siedzi po prawicy Ojca? Aby być głową dla swojego Kościoła, aby napełnić dzięki temu, co zrobił, kiedy umarł na krzyżu, żeby napełnić cały świat poznaniem siebie przez Kościół, przez to, co się dzieje pośród nas. I właśnie, i tutaj dochodzimy, czyli On ma autorytet. Ja mam autorytet, mówi Pan Jezus w wersecie 13. I potem 14 werset mówi o bardzo ciekawym znaku. Znaku ze Starego Testamentu. Znaku, który znowu Nikodem powinien znać, chociaż to nie był jakiś taki, wiecie, super znany znak. I my też raczej nie znamy tej historii. Zazwyczaj nawet jak ktoś Ewangelię Jana, trzeci rozdział czyta, to nie za bardzo tam wnika w to, co się działo w Księdze Liczb. Ale chciałbym, żebyśmy tutaj Księgi Liczb na chwilę weszli. Księga Liczb, 21 rozdział, czyli 4 Mojżeszowa. I zobaczcie, co tam się dzieje. No bo do tego Pan Jezus nam nawiązuje i powinniśmy to zrozumieć, jeśli chcemy rozumieć, o czym mówi. Mam nadzieję, że chcemy. Co tu się dzieje w tym 21 rozdziale? Mamy lud, który idzie przez pustynię. Od 4 werset. Od góry Chor wyruszyli potem ku Morzu Czerwonemu, aby obejść ziemię Edom, lecz lud zniecierpliwił się w drodze. Co to znaczy zniecierpliwił się? Zdenerwował się. Przestał wierzyć. Zaczął się buntować. Zaczął odmawiać posłuszeństwa. I zaczął lud, werset 5, zaczął lud mówić przeciwko Bogu i przeciwko Mojżeszowi. Po co wyprowadziliście nas z Egiptu? Czy po to, abyśmy pomarli na pustyni? Takie słowa wiary. Mocne takie. Popatrzcie, nie? Ale tak trochę teraz sobie śmieję się, ale czy często nie mówimy podobnie? No po co te wszystkie zmiany? No, gdzie my jesteśmy? No, co dobrego z tego wynika? Nie mamy chleba ani wody i zbrzydł nam ten nędzny pokarm. To jest to ciekawe. Nie wiem, czy wyście chcielibyście mannę spróbować? Nie? Ja też bym chciał. No to generalnie, wiecie, taki cud namacalny. Taka manna to jest cud namacalny. Problem jest, że jak jest ten cud namacalny przez 20 lat, to już zapominasz, że jest namacalnym cudem. Jest dla ciebie namacalną manną, którą nie wiesz, jak przygotować. Bo już na 5 sposobów próbowałeś przygotować tą mannę. 6 nie wymyślisz. I generalnie kombinujesz, co zrobić z tą manną. Ale, ale mają dosyć tej manny. Mimo, że to cud. Także tak bardzo tego cudu nie szanowali, jak my byśmy może szanowali. Albo nam się wydaje, że byśmy szanowali, bo może po 20 latach, tak jak powiedziałem, też byśmy go mniej szanowali. Ale generalnie to, co się dzieje, brak wdzięczności, brak wiary, zniecierpliwienie, zniechęcenie, zgorzknienie, złość na Boga, to wszystko widać w tych ich słowach. Czy nam się zdarzają podobne słowa? Myślę, że nam się zdarzają podobne słowa, bo przynajmniej myśli. Może jesteśmy na tyle, wiecie, tacy cywilizowani, że nie mówimy pewnych rzeczy. Na pewno ludziom się generalnie zdarza często coś takiego. I tutaj zwróćcie uwagę, że Bóg ich sądzi. Coś, co nam dzisiaj bardzo nie lubimy, takiego przesłania sądu. Ale 6 werset. Wtedy zesłał Pan na lud jadowite węże, które kąsały lud i wielu z Izraela pomarło. No, trudne słowa, ale z drugiej strony, no, dopóki pamiętamy, że Bóg jest Bogiem, to słowa jak najbardziej odpowiednie i wydarzenie jak najbardziej odpowiednie. Czyli zwróćcie uwagę, jeśli jesteśmy nieposłuszni Bogu, co nas słusznie czeka? Jaka jest nauka z tego fragmentu? Boży sąd. Boży sąd. I te węże ich kąsają. Wyobraźcie sobie te kąsające węże. Ja jak jednego węża bym zobaczył, to nie wiem, czy tutaj to kazanie dalej mówił. Może bym mówił, nie wiem. Ale bym go bacznie obserwował. Ciekawy obraz swoją drogą, kąsające węże. Bo węże, wiecie, tam też pewne znaki mamy w Biblii, że to trochę może być pewnym znakiem, nie tylko samych węży literalnych. I generalnie Boży sąd jest prawdziwy, bo grzech jest prawdziwy. I myślę sobie, że to jest trochę nasza rzeczywistość. I zwróćcie uwagę, to była też rzeczywistość tych faryzeuszy, od których przyszedł Nikodem. Czy oni odpowiadali na wezwanie Jezusa? Czy byli gotowi na Królestwo Boże, które przychodziło przez Jezusa? A czy my jesteśmy dzisiaj gotowi na Królestwo Boże, które przychodzi przez wiarę w Ewangelię? Czy jesteśmy gotowi? Czy staramy się jakoś żyć swoim życiem, no i w miarę tam, wiecie, jakoś odpowiedzieć na to. I 7 werset to jest miejsce, gdzie lud szuka pomocy. Przyszedł więc lud do Mojżesza i rzekli, zgrzeszyliśmy, bo mówiliśmy przeciwko Panu, przeciwko Tobie. Módl się do Pana, żeby oddzielił od nas te węże i modlił się Mojżesz za lud. Też jest to swoją drogą ciekawe, że jest tu Mojżesz jakby pośrednikiem starego przymierza jeszcze, ale jest jakiś pośrednik. Na szczęście mamy doskonałego pośrednika. I 8 werset. Rzekł Pan do Mojżesza, zrób sobie węża, osadź go na drzewcu. Stanie się, że każdy ukąszony, który spojrzy na niego, będzie żył. Ciekawe to jest, że to drzewce, kij duży, gdzieś jakiś taki wąż tam na górze, to tak trochę dziwnie wygląda w ogóle, niepokojąco. Nie wiem, jak wy byście na takiego węża osadzonego na kiju, tak trochę dziwne. No i to nie jest taki najfajniejszy obraz. Natomiast myślę sobie, że my dzisiaj patrzymy na krzyż tak w miarę, powiedzmy, to jest taki higieniczny krzyż, ale dla ludzi w pierwszym wieku patrzenie na Chrystusa i mówienie, że moją nadzieją jest Chrystus ukrzyżowany, to było, wiecie, na granicy dobrego smaku. Jak człowiek konający na takim śmierdzącym, obrzydliwym miejscu może być Twoją nadzieją? To po prostu brzmi absurdalnie. To brzmi absurdalnie. I w jakimś sensie myślę, kiedy tutaj Pan Jezus, oczywiście Pan Jezus tutaj prorokuje o swojej śmierci. Tej śmierci jeszcze nie ma, ale Nikodem się z nią skonfrontuje za parę lat. Mówi, Twoją nadzieją będzie to ten mój pal, ten mój krzyż, na którym ja będę wisiał. Dziwnie będę wisiał. Dziwne to będzie. Ale niech Cię to nie odrzuci, bo każdy, kto spojrzy na krzyż, będzie uratowany. Każdy, kto spojrzy na krzyż, będzie uratowany. Tak to będzie działać. Każdy, kto spojrzy z wiarą na krzyż. Nie w ogóle fizycznie. W ogóle fizycznie to sporo osób spoglądało i się cieszyło, że wreszcie ten buntownik został zabity. Nie takie spojrzenie chodzi, ale z nadzieją, z wiarą, z ufnością. Dlatego, że taka była wtedy obietnica. Każdy ukąszony, który spojrzy na Niego, co? Będzie żył. Każdy ukąszony będzie żył. I zrobił Mojżesz miedzianego węża i osadził go na drzewcu. A jeśli wąż ukąsił człowieka, a ten spojrzał na miedzianego węża, pozostawał przy życiu. I do tego Pan Jezus się odwołuje, rozmawiając z Nikodemem i mówi, i jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. To jest 3 rozdział, 14 werset. Aby jest podobieństwo, jest wywyższenie, jest dziwność, jest Boża łaska, jest odpuszczenie, z tym, że skala jest inna, bo tam każdy, kto spojrzał, przeżywał ukąszenie węża, a tutaj każdy, kto weń wierzy, nie zginie, ale ma życie wieczne. Każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Zwróćcie uwagę, co w jakimś sensie mówi Pan Jezus Nikodemowi. Jesteś z podobnego pokolenia. Może tobie się wydaje, że to jest super pokolenia Żydów. Nie jesteś super pokolenia Żydów. Oni byli zbuntowani i był na nich Boży sąd, te węże kąsające. Wy jesteście w podobnym miejscu. Wcale nie jesteście tacy doskonali, jak ci się wydaje. Potrzebujecie swojego węża wywyższonego. I ja będę tym wywyższonym wężem. Ja będę tym, na którego będziecie spoglądać. Jeśli z wiarą spoglądacie, otrzymacie przebaczenie. To jest twój problem, Nikodemie. To jest twój problem, Nikodemie. Jeśli to był problem Nikodema, który był tak sprawiedliwym człowiekiem, to jest problem również każdego z nas. Czy jest przebaczenie dla moich grzechów? Czy jest przebaczenie dla twoich grzechów? Jak sobie z tymi grzechami mamy poradzić? W jaki sposób mamy te grzechy odkupić? Czy mamy sami zaprzeć się? No Pan Jezus mówi, co jest z ciała, będzie cielesne. Nie, nie da rady. Musisz przyjąć to przebaczenie, które musi przyjść spoza ciebie. Ty nie odkupisz swoich własnych grzechów, bo swoją własną niedoskonałą jakość możesz stworzyć. Nie stworzysz doskonałej jakości, będąc niedoskonałym. Zbawienie musi przyjść spoza ciebie. Jednorodzony Syn Boży musiał przyjść na ten świat, umrzeć w twoje miejsce, żeby przebaczenie mogło wkroczyć w twoje życie, a jednocześnie, żeby ta wiara mogła, to, co jest z ducha, żeby mogło zacząć działać w twoim życiu. Żeby to się mogło wydarzyć. Aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I werset 16, który pewnie większość z nas zna na pamięć, który w tym kontekście, myślę, trochę inaczej brzmi, znaczy jest właśnie wyjaśnieniem tego obrazu. Tak jak Bóg dał tego węża na kiju Mojżeszowi, tak dzisiejszemu światu Bóg dał Jezusa Chrystusa. Aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał wieczne życie. To jest ta różnica. Wieczne życie. Nie tutaj poukładane życie tylko na ziemi, ale wieczne życie. Możemy spojrzeć na krzyż z wiarą? Możemy. Na tym polega nawrócenie. Na tym polega nawrócenie. Nie jesteśmy w stanie sobie jakoś zasłużyć na to. Jedyne, co możemy przyjść, to zrobić to, spojrzeć na krzyż, powiedzieć, wierzę, że to, co Chrystus dokonał na krzyżu, może oczyścić moje grzechy. Ja sobie sam nie poradzę z tymi grzechami, ale On swoją ofiarą może mnie oczyścić. I dalej od 17 do 21 wersetu Pan Jezus mówi o sądzie. Tak jak tam był sąd nad Izraelem, tak tu jest sąd nad Izraelem. I Pan Jezus mówi, bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Po to przychodzę, Nikodemie, przychodzę dla Ciebie. Przychodzę dla Izraela, który jest niewdzięczny. Przychodzę dla pogan, o których Ty nawet jeszcze nie wiesz, do których Ewangelia ma dotrzeć. Przychodzę dla świata, który jest zepsuty. Dla świata, który potrzebuje odkupienia. Dla świata, który potrzebuje przebaczenia. Dla świata, który potrzebuje zmiany, którą tylko ja mogę wnieść, aby świat był zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony, kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Jest sposób na zbawienie. Jest sposób na zbawienie, ale ktoś, kto wybiera tego sposobu nie korzystać, będzie podlegać sądowi. No, prosta rzecz. Prosta, oczywista rzecz. I w końcu 19, 20 i 21 werset wprowadza taką jeszcze jedną ciekawą, taki jeden ciekawy temat. Można powiedzieć, no kto by nie chciał po prostu spojrzeć na krzyż, żeby zostać, żeby mu przebaczone były wszystkie grzechy. Prosta sprawa, wydaje się. Natomiast pokazuje tutaj Pan Jezus, że generalnie w 19 wersecie, że ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Co to znaczy? To znaczy, że jeśli siedzę sobie w ciemności, mogę sobie żyć jak chcę. Jak siedzę sobie w ciemności, mogę sobie żyć jak chcę. Natomiast ta wiara w Chrystusa, ona mnie trochę z tej ciemności do Chrystusa i Boga, który jest jasnością, przyprowadza. Co to w praktyce oznacza? To oznacza, że muszę zacząć patrzeć na moje życie inaczej, wartościować inaczej. Że tak, zbawienie jest za darmo, ale to światło wchodzi w moje życie i jeśli miłuję moje uczynki, które są złe, to będę mieć problem. I dlatego bardzo często ludzie, pomimo tego, że zbawienie jest za darmo, tak naprawdę średnio mają ochotę do Boga czy do Chrystusa przychodzić. I to jest dosyć twarde słowo. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości, nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków, lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości. Podsumowując, o co chodzi w chrześcijaństwie? W chrześcijaństwie chodzi o Chrystusa. O to, że On przyszedł, że zstąpił, umarł za nas. Wstąpił. I teraz tam, po prawicy Bożej, jest naszym Panem i Zbawicielem. Jest tym, na którego możemy liczyć, jest tym, który posyła swojego Ducha, jest tym, który prowadzi, jest tym, który właśnie sprawia, że Duch nas prowadzi i wiatr wieje dokąd chce i powinniśmy się temu poddać, choć nie zawsze może mamy ochotę. Co zrobi Nikodem? Wygląda na to, że się nawrócił później. Patrzymy na jego decyzje, były to decyzje wiary. Nie widzimy nawrócenia jego, ale widzimy decyzje wiary później w Nikodemie, w Ewangelii Jana. Co zrobisz ty? Albo co robisz ty? Może się nawróciłeś, ale czy idziesz dalej tą drogą wiary? Czy właśnie spoglądasz na krzyż? Kimkolwiek jesteś, chciałbym cię dzisiaj zachęcić, żebyś spoglądał na krzyż. Sam sobie nie dasz rady w życiu. Ja sobie nie dam rady w życiu. Co się narodziło z ciała? Ciałem jest. Sami sobie nie poradzimy. Ale na szczęście możemy narodzić się na nowo. Na szczęście możemy narodzić się w Boży sposób. Jeszcze raz. W tym życiu to jest nasza nadzieja. Ze względu na to, co Chrystus dla nas, jako nasz wywyższony wąż miedziany, uczynił. Postańmy i pomódlmy się. I zachęcam do modlitwy.